Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha. Dzisiaj moim gościem jest z Krakowa pan Paweł Momro, wiceprezes Fundacji Wolność i Własność, która również powołała ruch Nie Oddamy Miasta. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Ten ruch Nie Oddamy Miasta to zresztą jest takie ładne chyba nawiązanie do nazwy warszawskiego ruchu aktywistycznego Miasto Jest Nasze, czy Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Tam oni twierdzą, że miasto jest ich, a wy nie oddamy miasta, więc jest to pewnego rodzaju pojedynek na nazwy. Ja to przynajmniej tak odczytuję. No ale oczywiście nie bez powodu moim gościem jest właśnie pan Paweł Momro z Krakowa, bo Kraków, jeżeli ktoś się przygląda tym różnym eksperymentom na tkance miejskiej, na ludziach i na mieszkańcach, jest w centrum uwagi teraz. W Krakowie od 1 stycznia uruchomiono strefę czystego transportu. Przypomnę, że strefy czystego transportu wprowadził ustawą rząd PiS i jeszcze mało tego, że je wprowadził, to potem jeszcze poszerzył możliwość ich tworzenia, a także wpisał konieczność ich tworzenia do Krajowego Planu Odbudowy. To wszystko się stało za PiS-u. Teraz tylko następuje realizacja przez samorządowców. I pierwsze pytanie, które pewnie sobie wiele osób zadaje. Dlaczego w Krakowie to się stało tak radykalnie, skokowo, praktycznie z dnia na dzień, podczas kiedy w Warszawie przyjęto taktykę powolnego, czy strategię powolnego gotowania żaby i rzeczywiście mamy od 1 stycznia w Warszawie wzmocniony próg wjazdów do SCT, no ale to są jeszcze etapy rozłożone tam aż do 2030 roku chyba, jeżeli dobrze pamiętam, czy 32, a w Krakowie takim cięciem nożem to zrobiono, powodując zresztą bardzo, moim zdaniem, jednak potężną społeczną reakcję. Dlaczego tak?
Dziękuję za zaproszenie, panie redaktorze. Tylko jednym zdaniem, no, nazwa Nie Oddamy Miasta to się 3 lata temu pojawiła, jeszcze fundacji nie było i to pan Sławomir Skiba ją wymyślił, ale faktycznie pod tym hasłem się spotykaliśmy, grupy się zawiązały, które po prostu to dzieło kontynuują, no bo jest właśnie zapotrzebowanie na obronę takich zupełnie podstawowych, elementarnych praw, jak prawo do korzystania z własnego auta i poruszania się po własnym mieście. I od 3 lat tak naprawdę próbujemy w jakiś sposób wpłynąć na tok wydarzeń w Krakowie. Tak, no zmiana jest dotkliwa i w Warszawie, bo jest to jednak skokowy wzrost tych wymogów. Euro 5 diesel to dość dużo aut, nie spełnia jednak tego wymogu. Często widać po takich zielonych plakietkach 4. To są plakietki na przednich szybach naklejane na samochodach, które często są importowane z Niemiec czy po prostu z Zachodu i mają ładną, zieloną informację, że spełniają Euro 4.
To jest tak zwana Umweltplakete, która uprawnia do wjazdu do Umweltzone.
Co uprawniało do wjazdu do podobnych stref na zachodzie Europy i nie było wtedy z tym żadnych problemów. Żółte plakieteczki z Euro 3 też się nieraz na tych autach zdarzają, tam na Volkswagenach, Golfach, czy w różnych innych modelach już zostawmy. Natomiast Warszawa, no właśnie, Euro 3, Euro 5 w przypadku diesli. Kraków też początkowo chciał wprowadzić strefę w oparciu o progi Euro 3, Euro 5 i odpowiednie tam roczniki produkcji, co już samo w sobie jest ogromnym problemem, no bo nie każde auto z danego rocznika ma to samo wbite, jeżeli chodzi o normę euro do swoich papierów i to już generuje gigantyczne zamieszanie. I tę pierwszą strefę czystego transportu po prostu udało nam się zablokować wspólnie drogą legalną, sądową, sądowo-administracyjną. Ona nie weszła po prostu nigdy w życie. No i zastosowano ucieczkę do przodu, to znaczy zamiast jakąś podjąć refleksję i realną dyskusję z mieszkańcami, z ruchami społecznymi, ale też ze zwykłymi ludźmi, którzy po prostu się do magistratu dziesiątkami zgłaszali, czy później przychodzili setkami, jeśli nie tysiącami na spotkania konsultacyjne, zamiast podjąć ten dialog i spróbować zrozumieć, jaka jest realna sytuacja w Krakowie i wokół Krakowa, a mimo wszystko jest to aglomeracja bardzo duża, mniejsza niż warszawska, ale ponad milionowa, no to zastosowano taką ucieczkę do przodu, że kompletnie lekceważąc głos społeczny, przeforsowano uchwałę, radni, tutaj ta większość lewicowa, głosowała po prostu KO i Lewicy przegłosowała sobie w czerwcu minionego roku uchwałę o strefie czystego transportu, gdzie trzeba mieć auto z normą Euro 6, żeby w ogóle do niej wjechać, a nawet po niej się poruszać, co jest kolejną niespójnością i to też wytykamy, ponieważ jesteśmy obecni na wszystkich możliwych etapach postępowania, we wszystkich możliwych sprawach sądowych jesteśmy czynni i między innymi to wytykamy, że no jak to jest, że tu mówimy o kryteriach wjazdu do strefy, a urzędnicy z krakowskiego ZTP otwarcie mówią, że nawet jak ktoś był w tej strefie, nie wiem, w Sylwestra 31 grudnia, to nie będzie mógł po niej jeździć, chociaż do niej nie wjechał ani razu. On po prostu w niej cały czas jest i nie wolno mu po niej jeździć takim autem, jakie ma, jeżeli go tam nie zarejestruje do wniosku lub nie zapłaci za każdą.
Czyli zaraz, żebyśmy...
...które uchwalili. No i my to wszystko oczywiście skarżymy i dążymy do tego, żeby to unieważnić. Tylko... Nie odpowiedziałem na pytanie pana redaktora, dlaczego? No Kraków od dawna chce być takim laboratorium nowoczesności, postnowoczesności i różnych ideologii. Stąd wynikał tak zwany kontakt klimatyczny, który sobie jeszcze poprzednie władze wymyśliły za pana Majchrowskiego, a obecne nowe władze po wyborach samorządowych sygnowały. Stąd wynikała zupełnie rewolucyjna, niespotykana w Polsce strategia tak zwanej zrównoważonej mobilności. Takie strategie inne miasta też przyjmowały, ale tylko Kraków poszedł i metropolia krakowska tak daleko i tak radykalnie w tych zapisach, które myśmy swego czasu przeanalizowali. Więc jest to jakaś forma tworzenia z tego miasta po prostu rewolucyjnego laboratorium, z czym my się nie zgadzamy.
Tylko, żebym ja dobrze zrozumiał nasi widzowie, czyli jak gdyby mniej radykalna wersja SCT została zablokowana i Kraków wtedy postanowił uchwalić, czy radni krakowscy postanowili uchwalić radykalniejszą wersję?
Tak, i nazwali ją zliberalizowaną. To jest kompletnym absurdem. Dlaczego? Bo powiedzieli, że robią wyjątek dożywotnie dla pojazdów posiadanych przez mieszkańców Krakowa. Jak ten wyjątek jest realizowany, to widzimy teraz w praktyce, że ogromna ilość wniosków o wyjątek jest po prostu odrzucana, że są ogromne problemy, że się trzeba rejestrować, że jak się dostaje zgodę i wyjątek, to nie dożywotnie, tylko na rok i za rok trzeba znowu będzie poprosić pana władzę o to, by nie ładował nam kolejnych mandatów za jeżdżenie własnym autem po własnym.
Ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Co prawda nie czytałem samej uchwały, co może należałoby zrobić, ale czytałem w takie wprowadzenie czy opisy postępowania, instrukcje postępowania na stronach miasta Kraków. I tam bardzo wyraźnie jest powiedziane, że można złożyć wniosek. Znaczy, to jest moim zdaniem jednak duża różnica. Można złożyć wniosek, nie znaczy, że ten wniosek będzie uwzględniony. Co innego, gdyby tam było napisane, mieszkaniec miasta Krakowa otrzymuje zwolnienie. Czyli jakby no jest to automat wtedy. A tutaj można tylko złożyć wniosek. I rzeczywiście czytam na forach, na grupach facebookowych, że wiele osób ma problem z uzyskaniem tego zwolnienia.
Ma problem i wielu z tych ludzi zgłasza się do nas. My teraz jesteśmy na etapie rekrutowania prawników, bo po prostu nie wyrabiamy. Chcemy tym ludziom udzielić pomocy i merytorycznej, jeżeli chodzi o jakąś formę poruszania się po mieście i też po prostu prawnej, czyli żeby dochodzili swoich praw, a w przypadkach nawet, mogę to powiedzieć może bez nazwisk, ale nawet listonosze i osoby, które wykonują pracę, do której potrzebują auto i używają swojego prywatnego auta, zgłaszają się do nas, pokazując i wykazując, że no nie będą w stanie bez ponoszenia dodatkowych ogromnych kosztów dalej w ogóle wykonywać tej pracy. Więc dochodzi do różnych kuriozalnych przypadków i tych ludzi no nie można zostawić samych sobie, staramy się im pomóc. Wszystkim, którzy do nas piszą na przykład na nieoddamymiasta@gmail.com, pragnę powiedzieć, że na każdy e-mail odpiszemy. Jeżeli to troszeczkę trwa, to przepraszam. Po prostu no, ledwo wyrabiamy, panie redaktorze. Jest tego naprawdę coraz więcej. Myśmy nawet nigdy nie dali żadnego takiego ogłoszenia. Zgłaszajcie się do was i w waszym imieniu napiszemy pozew czy coś, a ludzie i tak do nas piszą i się zgłaszają. Po prostu to jest dopiero początek skali wyzwań i problemów, które pojawią się też w Warszawie. Znaczy, no, w Warszawie SCT można jeszcze objechać. To jest ciekawa kwestia, której nie uwzględnili architekci SCT, zlecając, jest jedno jedyne badanie, które pretendowało do miana badania, które miało zasymulować korzyści wynikające z wprowadzenia strefy czystego transportu, tak zwane Ricardo Energy badanie. Tak? I w tym badaniu kompletnie nie wzięto na przykład pod uwagę tego, że wielu ludzi zacznie objeżdżać SCT dookoła, gdzie w Warszawie ona jest mniejsza i owszem, nadkładając dwu-trzykrotnie można ją objechać, na przykład, nie wiem, Stargówka gdzieś tam na południe, na Ursynów przejechać, no ale właśnie, ile się wtedy wyemituje tlenku azotu, ile się nadrobi dystansu, ile się czasu straci, a wraz ze stratą czasu są straty ekonomiczne związane z prowadzeniem działalności, czy po prostu, nie wiem, z prowadzeniem własnego domu, rodziny, wożenia dzieci, czy czegokolwiek, zakupów, czegokolwiek. No więc tego oczywiście tam nie uwzględniono i żadnych innych badań nigdzie nie ma. Kraków wprowadził, tak jak pan mówi, radykalniejszą strefę bez poparcia tego jakimikolwiek symulacjami pokazującymi ewentualne korzyści. Naszym zdaniem tych korzyści nie ma, są tylko straty, straty ekonomiczne, społeczne i tak dalej. No i próba no, odpowiedzenia na kłopoty, które wywołało się samemu poprzez wieloletnie korkowanie miasta, zwężanie ulic, wywoływanie po prostu zatorów w miejscach, w których ich nie było, zmniejszanie średniej prędkości w różnych ciągach aglomeracyjnych i komunikacyjnych. I oni teraz powiedzą, niech się panie redaktorze chociaż troszeczkę gdzieś te korki zmniejszą. Jeżeli faktycznie tych aut napłynie trochę mniej, to jestem przekonany, że dyrektor Franek czy nawet sam prezydent Miszalski zaraz uderzy w dzwon, odtrąbi wielki sukces, że strefa zaczęła działać.
Ja pytałem nie bez powodu o ten radykalizm, bo strategia gotowania żaby z punktu widzenia przeciwstawiania się takim zjawiskom jest no jednak bardziej niebezpieczna, czy też bardziej skuteczna z punktu widzenia tych, którzy ją prowadzą, czy wprowadzają, no bo wtedy bardzo często ludzie się nie mobilizują, mniejsze grupy są dotknięte w poszczególnych etapach tego gotowania żaby, a tutaj jednak mam wrażenie, że dzieje się coś jeszcze. Pan mówi o tych osobach, które do państwa piszą, które się zgłaszają z prośbą o pomoc, ale no, mamy też, to jest bardzo głośna sprawa, więc muszę o tym powiedzieć, mamy też profil Blade Runners Kraków, czyli profil nawiązujący do grupy, która w Londynie zajmuje się, czy propaguje niszczenie urządzeń ULEZ, czyli Ultra Low Emission Zone, to jest ta taka londyńska SCT i to jest ewidentnie nawiązanie do tego. Oczywiście profil Blade Runner z Kraków bardzo wyraźnie pisze, że on nie popierają absolutnie niszczenia, będą tylko informować o tym, co się dzieje. No i oczywiście nie, czytamy tam...
Pisać inaczej.
No, oczywiście. No ale widzę sam, bo śledzę ten profil, zresztą każdemu polecam, że znikają te znaki wjazdu do strefy. Jak nie ma znaku wjazdu do strefy, to nie można ukarać za wjazd do strefy. Są zamalowywane, jest mnóstwo memów. No, wygląda to jednak na taki porządną, dużą emocję społeczną, która być może zacznie owocować właśnie regularnym niszczeniem tych urządzeń czy tej infrastruktury. Dlatego zastanawiam się, w którą stronę to pójdzie. Czy bardziej w stronę skupienia się właśnie na legalnych protestach, które państwo tutaj próbują jakoś przekuć w język prawny, czy bardziej pójdzie to po prostu w stronę demolki, ale demolki no, w dużej mierze takiej zrozumiałej, bo uzasadnionej emocjami ludzkimi.
Powiem tak. Pewnie nie jest żadną tajemnicą, że ludzie działający społecznie, działający gdzieś na mieście, mniej lub bardziej się ze sobą znają. I tak jak są inne grupy, które też ze strefami po prostu czystego absurdu, jak to nazywamy, SCT, walczą. I tych ludzi znamy, czy to Komitet Kraków dla Kierowców, czy Stowarzyszenie Otwarta Wieliczka, czy jeszcze mógłby wymienić jedną, dwie grupy. Tak o Blade Runner ze SCT my nie wiemy nic. Nie znamy tych ludzi, nikt od nich, i to nie my oczywiście, nikt od nich do nas się nie zgłaszał, nie odzywał. Równie dobrze może to być jakiś, a właśnie, próba zagospodarowania emocji społecznej i pozyskania ruchu, pozyskania atencji przez to do jakichś innych celów, a może to być faktycznie jakaś nowa ekipa czy nowy pomysł na protesty takie, no jakby to powiedzieć, na granicy prawa, no bo oni w sumie mówią, że tego nie robią, tylko jakby pokazują to, co się dzieje, tak? Bardziej jakąś taką przyjęli dla siebie formułę reportersko-dziennikarską. No, trudno to więcej oceniać, bo mówię, my tych ludzi po prostu nie znamy. Natomiast my też chcemy te protesty robić i robimy. Mogę tutaj wspomnieć, panie redaktorze, że już 10 stycznia organizujemy protest pod zarządem dróg miasta Krakowa. I my o tym proteście więcej napiszemy. Zachęcam, by śledzić i naszą stronę nieoddamymiasta.pl i nasz fanpage na Facebooku Nie oddamy miasta po prostu. Na pewno będziemy dokładnie o szczegółach tego protestu informować. I robimy też podejmujemy też inicjatywy wspólnie z samorządowcami, bo to trzeba też powiedzieć, niech to u pana redaktora na kanale jasno wybrzmi, że gigantyczna fala protestu przeciwko strefie czystego transportu w Krakowie przetoczyła się w zeszłym roku ze strony samorządów. To znaczy, no, jeżeli mówimy o oficjalnych protestach ze strony 8 dzielnic miasta, 13 samorządów z aglomeracji krakowskiej i z bezpośrednich przeległości wobec przy aglomeracji, o po prostu rezolucjach, o apelach, które do Rady Miasta Krakowa i do prezydenta wysyłały rady gmin, wójtowie, burmistrzowie, Małopolska Izba Rolnicza, do tego całe stowarzyszenia grupujące gminy, tak jak Metropolia Krakowska, Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska, to wszystko zostało zupełnie zlekceważone, nikt na to nie odpowiedział, nie podjęto z tymi ludźmi i z tymi instytucjami, po prostu z samorządem terytorialnym dialogu. Uznano, że to jest sprawa wyłącznie Krakowa i władz Krakowa i to oni podejmą jedyne słuszne decyzje. No i ci ludzie też, samorządowcy też są z nami w kontakcie i też nie chcą tej sprawy zostawić tak jak jest. Do nich przecież zgłaszają się mieszkający na ich terenach ludzie, którzy mają czy to jakieś sprawy edukacyjne, czy po prostu pracę, zatrudnienie w Krakowie i też chcą, żeby w ich imieniu jakoś zadziałać. Już taki, nie wiem, czy absurd, no pomysł zupełnie abstrakcyjny, pokazujący, jak idiotycznym pomysłem jest strefa czystego absurdu, podjęła gmina Liszki. Gmina Liszki zapowiedziała, że utworzy na terenie własnej gminy własną strefę czystego transportu i wykluczy auta z Krakowa. No to idąc w tym kierunku, gdyby wszystkie samorządy tak postępowały, to sparaliżujemy po prostu życie społeczne w całej Małopolsce i dojdzie do, no właśnie, do groteskowych sytuacji, gdzie, nie wiem, straże gminne z dwóch gmin nawzajem będą się przeganiać. No, trudno mi sobie wyobrazić realizację takiego scenariusza.
Ja też się przyglądałem temu, jak w praktyce wygląda działanie strefy w ciągu tych pierwszych paru dni i mam wrażenie na podstawie tego, co czytam, ale przede wszystkim w mediach społecznościowych, bo oczywiście media głównego nurtu tego nie pokazują, że mamy do czynienia z jakimś piramidalnym chaosem. Po pierwsze, są jakieś dziwne ustalenia, o których część podmiotów nic nie wie. Ja na przykład zapytałem Zarząd Dróg Miejskich w Krakowie, jak to będzie z tym potwierdzaniem wizyt w placówkach zdrowia. Co z tajemnicą lekarską? Odpowiedź, którą dostałem, jest bardzo wykrętna. Jednocześnie ludzie piszą w mediach społecznościowych, że placówki zdrowia w ogóle nic nie wiedzą, że mają cokolwiek potwierdzać i nie wiedzą, jakby to miało wyglądać. Wiem, że część tych strefomatów, gdzie można teoretycznie kupić wjazd do strefy, po prostu nie działa, zawiesza się. Nie ma jasności właśnie z tymi wnioskami mieszkańców, którzy je złożyli, być może za późno w stosunku do tego, co mówi uchwała, teraz nie dostali zgody, mają tam swoje samochody. Jak to wszystko wygląda w praktyce w tych pierwszych dniach?
To dojdę do praktyki, jednak wychodząc na chwilę od teorii i od doktryny. To znaczy w ostatni dzień roku, Sylwestra, złożyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, gdzie jesteśmy uczestnikiem postępowania w sprawie tej skargi wojewody na strefę czystego transportu. Złożyliśmy obszerne pismo, w którym wysuwamy łącznie 11 zarzutów bezprawności obowiązywania STT w Krakowie. I jeden z tych zarzutów, panie redaktorze, dotyczy właśnie sytuacji dotyczącej placówek ochrony zdrowia. To znaczy, bazując na analizie przepisów, jesteśmy w stanie bardzo szybko wykazać, że niekonstytucyjne, łamiące po prostu zasadę niedyskryminacji jest przyjęcie takich założeń, w świetle których, przepisów, w świetle których, jeżeli ktoś pojedzie do lekarza w strefie czystego transportu tak zwanej i jest to lekarz, który świadczy wizyty na NFZ, to takie zwolnienie jest ważne. A jeżeli ktoś pojedzie do tego samego lekarza, który przyjmie prywatnie i wystawi, nie wiem, fakturę na jakąś kwotę za taką samą konsultację medyczną, to już nie może być zwolniony z wjazdu do strefy czystego transportu. Naprawdę, drodzy Państwo, tych absurdów jest tak dużo, że nie jest przypadkiem, iż takie obszerne pismo z 11 zarzutami myśmy złożyli i po prostu czekamy na jedyny sensowny wyrok to znaczy na unieważnienie tej strefy. 14 stycznia jest w USA rozprawa. Ale okej, mogę podać więcej przykładów. Jest granica administracyjna Krakowa na północy. Byliśmy tam nawet na nasz kanał, wrzuciliśmy nagranie, będą kolejne nagrania z tych granic, bo na tych granicach jest też cały kłębek absurdów. I w miejscach, gdzie Kraków graniczy z Liszkami, są na przykład ulice, na których ta granica zmienia się 2-3-krotnie. Jest Kraków, za chwilę Liszki, przepraszam, Zielonki, powiedzmy, z Zielonkami. Jest Kraków, za chwilę są Zielonki, za chwilę znowu Kraków, za chwilę znowu Zielonki. I w tego typu sytuacjach nieprecyzyjne, a z tym mamy do czynienia, określenie granic strefy prowadzi właśnie do wspomnianego przez pana redaktora chaosu. Mało tego, jest ulica, nie wymienię jej nazwy na razie, ale jest ulica, o której w poprzek przecinają granica Krakowa i jest to zarazem ulica wskazana jako granica strefy czystego transportu. Konia z rzędem temu, kto określi, gdzie na tej ulicy strefa jest, a gdzie jej nie ma. Jak po tej ulicy będą poruszały się patrole kontrolujące? Gdzie będą zamontowane te słynne kamery, których ponad 160 zamówiono? Do tej pory chyba nie zostały dostarczone, a na pewno nie zostały jeszcze zainstalowane. Jak to wszystko będzie wyglądało, nie wiemy. Ale tak jak mówię, narażanie się na oddziaływanie tego typu przepisów jest jakąś zupełną aberracją, jest pozwalaniem ludziom, wpychaniem zwykłych obywateli, mieszkańców miasta i metropolii w sytuacje dla nich kompletnie niepewne. W sytuacje, w których wjeżdżając do miasta Kraków, nawet zbliżając się do niego, nie wiedzą, co na nich czeka. Po prostu nie wiedzą, czy czeka na nich załatwienie ich spraw tak, jak chcieli załatwić, czy jakiś pan władza z mandatem na x złotych, raczej dużą, a nie małą kwotę, tylko za to, że po prostu wjechali.
Przyglądałem się też temu, jak to może wpłynąć na ruch turystyczny. Oczywiście wiadomo, że znaczna część turystów przyjeżdża do Krakowa pociągami albo przylatuje samolotami, no ale też są tacy, którzy przyjeżdżają samochodami. Mówię teraz o turystach spoza Polski. No i okazuje się, że oni wszyscy powinni się odmeldować na takiej specjalnej stronie, gdzie ja sobie wszedłem i zobaczyłem, jak to wygląda. I tam trzeba podać adres zamieszkania, trzeba podać dokładne parametry samochodu. Ja podejrzewam, że ogromna część turystów no tego po prostu nie zrobi, no bo nie będzie wiedziała nawet, że jest taka konieczność. Czy ten aspekt wpływu na turystykę się też pojawiał w trakcie dyskusji, jeżeli można to tak w ogóle nazwać, o strefie czystego transportu?
Był podnoszony w konsultacjach społecznych, podczas spotkań konsultacyjnych, spotkań tak zwanych warsztatowych. Był przez nas poruszany też w naszej odpowiedzi, bo myśmy udzielili jako Nie Oddamy Miasta własnej odpowiedzi na konsultacje, plus też daliśmy zalecenia dla mieszkańców, co można odpowiedzieć i jak się wypowiedzieć w konsultacjach. No nie jest przypadkiem, że spłynęło kilkanaście, bodajże chyba 17 tysięcy głosów, no i one oczywiście nie zostały uwzględnione w ogromnej większości. Tak, no... Dla turystów pierwotnie miała być ta słynna nalepka, pierwotna wersja SCT, bo Kraków jako pierwszy miał ją wprowadzić, ale ostatecznie to Warszawa pierwsza wprowadziła, bo ta strefa krakowska, tak jak mówiliśmy, została w pierwszej wersji unieważniona. Początkowo miało to być załatwiane nalepkami, czyli jakiś tam turysta jakoś tam się dowie, że miasto, do którego wjechał, jest objęte takimi regulacjami, więc jeżeli wynajął sobie auto, no to niech sprawdzi, jeżeli to auto... Ja tylko antycypuję, że w zamierzeniu władz Krakowa było doprowadzenie do sytuacji, że wszystkie firmy wynajmujące auta będą mieć auta zgodne z kryteriami wjazdu do SCT. I być może ich akurat na to stać, czyli co najwyżej podniosą ceny wynajmu tych pojazdów. Czyli taki turysta wynajmie sobie auto, dostanie co najwyżej informację, że może po strefie jeździć. Ewentualnie dostanie taką informację przy wynajmie auta, że po prostu jest jakaś nalepka, niech sobie ją załatwi. Albo oni za niego już ją załatwią, przykleją tę nalepkę. O nalepkach nic się nie słyszy, no bo całą dyskusję zdominował temat tej spóźnionej, bardzo mocno spóźnionej, bo uruchomionej do gdzieś za połową grudnia aplikacji do zgłaszania się, zgłaszania wyjątków i zasad wjazdu do strefy. No i też, co tu dużo mówić, panie redaktorze, kwestia naklejki jako no dość dysfunkcjonalnego i ograniczonego zasięgowo narzędzia musiała dość szybko zejść na dalszy plan. Temu też służyła jedna z tych nowelizacji ustawy elektromobilności. która dość mocno ewoluowała w stosunku do jej pierwotnego brzmienia z 2018 roku.
Tak, bo najpierw miały być nalepki, to zresztą sam pamiętam, przeprowadzałem wywiad z panią minister Moskwą kiedyś i wskazywałem na ten absurd, bo to było jeszcze przed nowelizacją, że każde miasto, które wprowadzi swoją strefę, to będzie dawało nalepkę. No i ktoś mógłby mieć szybę zalepioną w połowie tymi nalepkami. Ale też pytam o to poruszanie się turystów, bo tam nonsens polega na tym, że turysta, który przyjedzie własnym samochodem na zagranicznej rejestracji, może mieć samochód spełniający absolutnie normę Euro 6 z najnowszej produkcji, ale jeżeli się nie zgłosi w tym formularzu, to i tak zostanie nałożony mandat. No oczywiście, jeżeli turysta zostanie, że tak powiem, schwytany, bo jak to ma wyglądać i ewentualnie jak miałby wyglądać ściągnięcie tego mandatu, jak ten turysta sobie wróci do siebie, nie wiem, do Francji, do Niemiec czy do Włoch, to też nie wiem, nie mam pojęcia.
Oni wysyłają, to znaczy takie mandaty, które lokalne służby nakładają we Francji czy we Włoszech i w Szwajcarii chyba też. Wiem, że do Polski trafiają. Inna kwestia ich egzekucji, jakby i wykonania, i współpracy tutaj chyba między po prostu urzędami skarbowymi. Natomiast no, panie redaktorze, Kraków jest jednym z takich miast, które z turystyki bardzo mocno żyje, a nawet poświęciło niektóre obszary swojego miasta i infrastrukturowo dokonało takiej przebudowy, żeby jak najwięcej turystów z tego miasta mogło skorzystać. Widzimy, wystarczy pobieżnie nawet przeanalizować stopień zaludnienia centrum Krakowa i porównać z liczbą hoteli, moteli, które są w centrum miasta dostępne, a one się rozmnożyły w ostatnich latach na potęgę. Tak więc i to widać, po prostu no, ten ruch turystyczny widać. No, lotnisko krakowskie imienia Jana Pawła II Balice jest drugie w kraju, wręcz goni już ilością obsłużonych pasażerów w Warszawę, no bo tam znowu na Chopinie jest problem z ograniczeniem liczby operacji lotniczych i górne limity już są osiągane, po prostu to lotnisko już zbyt wiele więcej ruchu nie przyjmie, a Kraków może przyjmować. Są plany rozbudowy o kolejny pas startowy, budowy kolejnego terminala, no bo ci ludzie nawet w terminalu się tłoczą. No już nie wchodząc w szczegóły, Kraków ma dalej ten potencjał turystyczny, no i oczywiście, żeby go nie zabijać i nie tracić tych zysków ogromnych z turystyki, musi doprowadzić do tego, że albo te przepisy będą w sposób jakiś nieinwazyjny wykonywane wobec turystów, albo po prostu będą oni odpowiednio dobrze informowani przy wjeździe czy przy pierwszym kontakcie po prostu z Krakowem.
Jak to wygląda z politycznego punktu widzenia, bo tutaj o tym jeszcze mało mówiliśmy, to znaczy pan powiedział o tym, to jest jasne, że Rada Miasta Krakowa przegłosowała uchwałę powołującą SCT, ale kto stawia opór? Czy jest jakaś refleksja wśród radnych Koalicji Obywatelskiej? Czy są jakieś reakcje na społeczny sprzeciw? Z kim warto rozmawiać? Czy widzicie szansę tylko w skardze złożonej do sądu administracyjnego, czy może politycznie jeszcze w tym rozdaniu też może się coś udać zrobić?
Jest to pewnego rodzaju znak zapytania. Do tej pory tej refleksji w największym klubie, czyli w Koalicji Obywatelskiej, zupełnie nie było widać. Widać było to po wynikach głosowania dość jednoznacznych, aprobujących SCT. Klub radnych Łukasza Gibały zadowolił się lub się nie zadowolił, ale cicho o nim w tym momencie, postulował o to, by wyłączyć mieszkańców i ten wyjątek, który wiemy, jak jest obecnie realizowany, ale został zapisany dla pojazdów mieszkańców zarejestrowanych tam do czerwca zeszłego roku i tak dalej, spełniających tam te liczne kryteria, został zapisany, więc oni częściowo się wstrzymali, częściowo poparli strefę, ale głównie z uwagi na to, że domagali się zwolnienia mieszkańców. Jedynym w pełni opozycyjnym i sprzeciwiającym się strefie czystego transportu był klub radnych, nie mający oczywiście większości, klub radnych PiSu. I tutaj oni faktycznie konsekwentnie są przeciwko. I też PiS głosował przeciwko nowelizacji ustawy o elektromobilności z grudnia zeszłego roku, czyli tej nowelizacji, która wprowadzała obowiązkowe SCT w miastach powyżej 100 tysięcy z przekroczeniem norm jakości powietrza. Co ciekawe.
Co było realizacją zapisu w KPO, żeby było jasne. Tak.
Tak, tak. No, ja nikomu nie bronię refleksji, nawet bardzo krytycznej czy autokrytycznej, jeżeli ktoś zmienia na wolnościowe, proobywatelskie swoje stanowisko i będzie konsekwentnie je zmieniał. Natomiast ciekawostka jest tego typu. Nie tak dawno, bo w grudniu, ukazały się takie informacje prasowe o tym, że Komisja Europejska dosłownie naciska i napiera na miasto Katowice, by wprowadziło u siebie strefy czystego transportu zgodnie z tymi wymogami dla miast powyżej 100 tysięcy z przekroczeniem. Katowice tylko na jednym czujniku, zresztą tak jak Kraków tylko na jednym czujniku, miały przekroczenie. Szybko się okazało, że jest to czujnik źle ulokowany, jest to czujnik po prostu wadliwie zbierający dane, co tu dużo mówić przy A4 bezpośrednio. I nieuśredniający, po prostu zaburzający uśredniony wynik. I ten czujnik, z tego co się orientujemy, władze Katowic przeniosły w inne miejsce i momentalnie przekroczenia norm jakości powietrza się skończyły. Zresztą mamy swoich ludzi w Katowicach, wystarczy się tam nawet na chwilę przejechać, by stwierdzić, że tam jest naprawdę dużo lepsze powietrze, nawet lepsze niż w Krakowie. Czy w Warszawie. I co? I nikt tego nie odpuścił, nikt na to nie zwrócił uwagi, tylko stwierdzono, że skoro w tamtym roku, 23, to przekroczenie było i ono jest ważne na rok, przepraszam, w 24 było przekroczenie i ono jest ważne na rok 25, to strefy trzeba wprowadzić. Dlaczego, panie redaktorze? Bo ustawa o elektromobilności, którą ja nazywam, przepraszam, ale ustawą o elektrodebilności, ta ustawa mówi, że strefę się od razu ustanawia, jeżeli jest jakiekolwiek przekroczenie norm jakości powietrza gdziekolwiek, a dopiero po 3 latach czystego powietrza można ją zlikwidować. Więc wszyscy ci rewolucjoniści, którym zależy po prostu na tym, żeby te strefy wprowadzić bez względu na to, czy są zasadne i sensowne, czy nie, gardują za ich wprowadzeniem i mając na przykład pod sobą taki straszak, mając w ręku takie narzędzia jak fundusze unijne, fundusze strukturalne i tak dalej, mogą prowadzić pewnego rodzaju polityczny szantaż, mówiąc, że brak reakcji na tego typu oczekiwania będzie skutkował ograniczeniem czy obcięciem tych środków. Nasi przedstawiciele byli obecni na ostatniej, w zeszłym roku, na grudniowej sesji Rady Miasta Katowice i widzieliśmy radnych reprezentujących to samo ugrupowanie, czyli Koalicję Obywatelską, co radni krakowscy, którzy mówili, nie podoba nam się to, nie podoba nam się taki sposób dialogowania z nami, nie podoba nam się, że nas się do tego przymusza, chociaż wiemy, że mamy dużo lepsze powietrze w naszym mieście, wiemy, że tych norm nie przekraczamy. Dlatego też podejmujemy uchwałę kierunkową, która nie ustanawia jeszcze formalnie żadnego konstruktu, jedynie zapowiada wprowadzenie SCT i my to SCT wprowadzimy w stopniu najmniej szkodliwym dla mieszkańców. Co to oznacza? No to w praktyce niebawem się dowiemy, ale z rozmów z radnymi, też z innych klubów, wyprowadzamy jasny wniosek, że ewentualna strefa w Katowicach, jeżeli w ogóle powstanie, bo być może po prostu przeczekają radni i kolejny rok, który Katowice zaliczą z czystym powietrzem, już jakby anuluje ten obowiązek, do czego też ich namawiamy, ale nawet gdyby taką strefę u siebie wprowadzali, no to będzie być może w sensie formalnym w 100% realizowało to, co zapisane w KPO i w ustawie, a w sensie praktycznym, w wymiarze praktycznym będzie to 1, 2, 5 ulic zupełnie jakby nie wpływających na, nie czyniących żadnej katastrofy w transporcie drogowym po prostu w mieście. To samo można byłoby zrobić w Krakowie, nie wiem, na Alejach czy w Wieszczów, tam gdzie jest to jedyne przekroczenie, które było wprowadzić taką mini strefę. Zresztą, drodzy Państwo, powietrze w polskich miastach od kilku lat bez żadnych stref się poprawia. I to widać w Warszawie. Mówię o uśrednionych odczytach, o ogólną ocenę przedstawiam. To powietrze się poprawia. Zmienia się struktura nie tylko transportu, bo ludzie sami z siebie, to jest oczywisty, normalny ruch rynkowy, wymieniają auta, ktoś ma stare auto, zarobi, odłoży trochę pieniędzy, kupuje trochę nowsze, lepsze. Natomiast dochodzi też do istotnych zmian, jeżeli chodzi o strukturę grzania w naszych miastach i wokół miast. Czym innym się grzeje, innego rodzaju kotłów, pieców się używa, to też pewien wpływ ma. Nie jestem tu ekspertem, nie będę mówił, bo mówię, są też tacy, którzy mówią na przykład, że podciąganie pod radykalne przepisy dotyczące tych, z tych programów Czyste Powietrze dotyczących na przykład kotłów, które opalają drewnem, używają drewna do ogrzewania, tak, jest zupełnie bezzasadne i czym innym są emisje z tego, co jest grzaniem drewnem, a czym innym jakimś tam miałem węglowym i tak dalej. Natomiast generalnie ten trend widzimy. I moglibyśmy kilka lat poczekać i nie było problemu w ogóle wprowadzenia stref czystego transportu, gdyby nie te ideologiczne naciski. Ideologicznym naciskom sprzyja jeszcze słynna o różnych innych okoliczności organizacja o nazwie WHO. WHO z czasem sobie zaostrzyła normy jakości powietrza. Oczywiście, jak będziemy zaostrzać normy jakości powietrza i wymagać od każdego miasta, żeby działało jak sanatorium, no to w końcu znajdziemy jakieś miasta, gdzie te normy są przekroczone. I WHO już w tym roku narzuca nowe, znacząco radykalnie niższe normy jakości powietrza. Więc to, co będziemy słyszeć na największych, nie wiem, portalach, w telewizjach publicystyczno-informacyjnych, że jakieś miasto znowu ma przekroczenia norm, to nie będzie, drodzy Państwo, powrót wielkiego gigasmogu, tylko to raczej będzie informacja bazująca na tym, że ktoś obniżył poprzeczkę i ten sam skok jest już prawilnym. Tak?
Czy właśnie obniżył, albo można powiedzieć podwyższył poprzeczkę. Raczej.
I skok.
Podwyższył. I oczywiście o tym nikt nam nie wspomni. No to ostatnie pytanie, bo pojawiły się takie spekulacje, że strefa czystego transportu może doprowadzić do obalenia pana prezydenta Miszalskiego. Czy to jest w ogóle prawdopodobne? Czy taki wniosek o referendum może zostać złożony, czy zostanie uwzględniony przez Radę Miasta?
Przez Radę nie sądzę, bo wiemy, kto ma tam większość. I musiałoby dojść do jakiegoś bardzo głębokiego rozłamu, podobnego do rozłamu w PO kilkanaście lat temu na dwie frakcje. Myślę, że na ten moment nie zanosi się na to, choćby dlatego, że mamy w miarę stabilny, pałający się dobrymi sondażami ośrodek rządowy. I póki się to trzyma na poziomie centralnym, no to w strukturach raczej nie mam takich informacji, trudno mi tutaj jakąś prognozę dawać. Oczywiście, no, procedura odwołania prezydenta w mieście jest troszeczkę czymś innym niż sama decyzja polityczna radnych. Znaczy, no, widzieliśmy to bodajże na przykładzie Zabrza albo Gliwic w ostatnim czasie. Nie pamiętam, ale któreś z tych miast odwołało prezydenta w trybie referendalnym. Oczywiście przepisy referendalne są dość wymagające i pod kątem liczby podpisów pod takim wnioskiem referendalnym, który trzeba stworzyć i które to podpisy trzeba zebrać, jak również pod kątem frekwencji wymaganej, prawda, tam 30% minimum dla uczestnictwa w takim głosowaniu, którego pozytywny wynik odpowiedzi na takie pytanie mógłby skutkować takim lokalnym impeachmentem prezydenta i nowymi wyborami. To jest duże wyzwanie. Nie zdziwiłbym się, gdyby na kanwie takiej propozycji, która z jakichś względów ujrzała światło dzienne w ostatnich dniach, o czym pan wspomina, gdyby na kanwie tej propozycji doszło do jakiegoś szerszego porozumienia opozycji tutaj w Małopolsce, czyli gdyby te podpisy zbierał nie tylko Konfederacja, ale też i Korona, i PiS, i jakieś inne grupy. Natomiast oczywiście, no, to jest pewna forma egzekwowania odpowiedzialności politycznej wobec sternika zajmującego kluczowe stanowisko w danym mieście. No, czy do tego dojdzie? No, na ten moment nie wiem. No, mówię. Myślę, że bez takiego szerokiego frontu i szerokiego porozumienia tych wszystkich partii i organizacji społecznych po prostu do tego nie dojdzie, no bo ciężko będzie spełnić te wymogi.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Paweł Momro, wiceprezes Fundacji Wolność i Własność, związany także z ruchem Nie Oddamy Miasta, a linki, na które warto zaglądać do profilu Nie Oddamy Miasta, do strony Nie Oddamy Miasta, umieszczę w opisie filmu i bardzo zachęcam do tego, żeby tam zaglądać, nawet jeżeli Państwo nie są z Krakowa, bo te sprawy powinny łączyć Polaków, mieszkańców, przynajmniej mieszkańców dużych miast w Polsce. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Łukasz Warzecha, rozmowa niekontrolowana. Kłaniam się i do zobaczenia.